Także chwała Bogu, że dzisiaj znów możemy być w obecności Bożej, być przed Pańskim tronem, uwielbiać Go w duchu i prawdzie, tak jak jest Jemu to miłe. I wiemy, że Bóg chce do nas mówić. Pan chce uwalniać swoją dobroć, uwalniać łaskę swoją wobec nas i obdarzać nas swoim świętym Słowem. To, co jest takie najcenniejsze dla nas, to jest Jego Słowo. Bo tu mówi Bóg do nas. Ja dzisiaj chcę dalej kontynuować to nauczanie odnośnie darów Ducha Świętego, jak bardzo jest to ważne. Dzisiaj wierzę, że Bóg jakby potwierdzi każdemu z nas i spowoduje, że będziemy pragnąć tego i że będziemy wołać do Boga między innymi o ten dar. Bóg chce obdarzać Kościół swoimi darami i nie ma wśród nas kogokolwiek, który miałby wszystkie dary w sobie, prawda? Ale On obdarza darami tak, jak chce. Otwórzmy na pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i zobaczmy, jak Duch Święty, ta trzecia osoba trójjedynego Boga, jak On obdarza lud darami. I od 8 wersetu czytamy, że jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A więc zobaczmy, jest 9 darów. I te 9 darów umownie jest zgrupowane w 3 grupach. I uznaje się, że jest grupa darów wokalnych, a więc natchnionej mowy. Jest grupa darów mocy i grupa darów objawienia. A więc objawienia czegoś, co nie jest dostrzegalne, co nie jest słyszalne, czego nie widzisz. A więc czegoś, co możesz zobaczyć tylko dzięki działaniu Bożego Świętego Ducha. I jednym z tych darów objawienia, w której tej grupie 3 wyróżniamy słowo wiedzy, słowo mądrości i dar rozróżniania duchów. Ja tydzień temu mówiłem o darze rozróżniania duchów i ci z was, którzy tego nie słuchali, będziecie mogli wejść na naszą stronę internetową i ten wykład jest nagrany. To jest ważne, abyśmy znali prawdę, gdyż Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. I Duch Święty, On chce działać poprzez każdego z nas z tym, że powstrzymuje go nasza niewiedza albo nieświadomość. Jeżeli poznasz prawdę, to wtedy to wyzwoli Jego działanie w nas. Oczywiście On udziela tak, jak tego chce, ale udziela tym, którzy oczywiście tego chcą. I dzisiaj będę mówił na temat tego daru, jak czytamy, mowy mądrości, czy też słowa mądrości. I czym w ogóle ten dar jest? Pierwsza kwestia zasadnicza, jest to dar, który daje Duch Święty. I jest to prorocki, jest to namaszczony sposób przekazania objawienia od Boga, który otrzymuje człowiek od samego Pana. I to jest nadprzyrodzone, dlatego że dzięki temu darowi otrzymujesz w nadprzyrodzony sposób zamysł Boga względem ciebie, względem jakiejś grupy społecznej, czy jakiejś rzeczywistości, w której Bóg chce tam poruszać się. I Bóg chce, aby Kościół pragnął tych darów. I naprawdę to jest bardzo ważne, bo wtedy zobaczycie, jak Kościół jest w stanie się rozwijać. I słowo mądrości, jakiej Bóg udziela, to jest tak naprawdę cząstka z tego, co Bóg ma. To nie jest tak, że Bóg udzieli ci wszystkiego. Jeżeli masz jakąś potrzebę, chcesz uzyskać poradę prawną, to idziesz do jakiegoś prawnika i przedstawiasz mu swój problem. I wtedy ten prawnik, on nie mówi tobie o całości prawa, systemu prawnego, tylko on konkretnie udzieli ci odpowiedzi z tego zasobu mądrości prawniczej, którą on ma. I tak samo Bóg jest w stanie udzielić Kościołowi tego słowa mądrości wymagalnego do danej sytuacji, czy też tego zamysłu Bożego, który Bóg chce. Modlimy się również bardzo często modlitwą pańską, a więc żeby była Boża wola. A więc jaka jest Boża wola? Jaki jest Boży zamysł? Między innymi dzięki temu darowi my jesteśmy w stanie to poznać. I poprzez ten dar udzielana jest część informacji z Bożych pokładów wiedzy. Za pomocą tego daru można odebrać objawienie na temat rzeczy, i to jest bardzo ważne, co powiem, nieistniejących. Rzeczy, które dotyczą przyszłości. I zaraz to wytłumaczę, gdyż często ludzie źle określają, że to jest proroctwo. Czym innym jest proroctwo, czym innym jest słowo mądrości. Oczywiście dary często funkcjonują w grupach i powinniśmy to umieć zidentyfikować. I Pan dzięki słowu mądrości może ukazać coś, co jeszcze się nie zrealizowało, albo coś, co jeszcze nie nadeszło. I tak naprawdę ten dar, on objawia, odkrywa Boży zamysł względem świata, Boży zamysł względem Kościoła. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 2:7, że my głosimy mądrość Bożą tajemną, mądrość zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. A więc jeszcze raz podkreślę, że słowo mądrości, ono umożliwia wypowiadanie faktów zakrytych, które nie są nam znane, faktów, które jeszcze nie nadeszły, albo fakty, które, czy też sytuacje, które mają przyjść. I tak naprawdę Bóg mówi, objawia swój zamysł względem danej sytuacji, względem może nawet ciebie. I słowo mądrości to jest pewien fragment takiej pewnej absolutnej mądrości Boga, tak jak wyraz jest częścią zdania. I żebyśmy o tym dokładnie wiedzieli. Kiedy ktoś otrzymuje ten dar, to tak naprawdę ty wtedy nie stajesz się omnibusem, który wszystko wiesz. Nie można tak powiedzieć. To słowo nie wiąże się w żaden sposób z wiedzą zdobytą w szkole, na studiach, czy gdzieś tam w jakichś tam kursach. Bo to nie ma żadnego związku z wykształceniem człowieka. I dlatego będziecie w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg tak potężnie używał tych prostych analfabetów. Ludzi niepiśmiętych, jak Piotr, jak Jan. Oni mieli mądrość od Boga, która nie była związana z jakimkolwiek wykształceniem. I dzięki temu słowu Pan jest w stanie przemienić świat. I zaraz zobaczymy na niektórych przykładach. I kiedy Kościół otrzyma ten dar, to wtedy nie ma potrzeby i w ogóle jeżeli ludzie się dowiedzą, że Kościół ma ten dar, to wtedy nie ma potrzeby, aby iść do wróżki lub też kupować gazety z horoskopami. I co będzie za tydzień, co będzie za 2 tygodnie, dlatego że jest to diabelska podróba, ale tym, który wie o przyszłości, jest tylko i wyłącznie sam Bóg. Diabeł nie jest wszechmogący, to Bóg jest wszechmogący i Bóg wszystko wie. I kiedy ludzie zwracają się ku takim rzeczom okultystycznym, to oni łamią Boże przykazanie i oni tak niechybnie narażają się na sąd Boży. I zobaczmy, jakie są przykłady w Starym Testamencie, kiedy ludzie Boży otrzymywali dzięki temu darowi poznanie przyszłości. Zobaczmy Noego. To jest bardzo znana postać i wiemy, że Noe otrzymał na 120 lat, zanim to nadeszło, objawienie, że będzie potop. I po to był. Każda kultura, każda religia, która istnieje na ziemi, ona ma w swoich księgach informację, że był wielki potop. Oczywiście w różny sposób to się określa, ale Biblia mówi wyraźnie, że Pan objawił na 120 lat przed tym, zanim to się stanie. I Noe z tego względu, że wiedział, on mógł przedsięwziąć pewne czyny i budował arkę ze swoją rodziną. I dzięki tej arce Noe przeżył, prawda? I dzięki temu ludzkość istnieje. Daniel. Daniel jest niesamowitą postacią, to jest Boży prorok, święty Boży prorok, który dostał objawienie na temat istnienia imperiów. I historia to potwierdza. I on dostał objawienie na temat tych imperiów, kiedy ich jeszcze nie było. On został pochwycony do niewoli w okresie takiego wzrastającego w siłę Imperium Babilońskiego, które stało się wtedy jednym największym. Podbiło Egipt, podbiło Asyrię. Ale po Imperium Babilońskim przyszło kolejne, przyszło perskie. I Daniel wiedział, że będzie następne imperium, to będzie Imperium Greckie. I Daniel również wiedział, że będzie kolejne imperium, to będzie Imperium Rzymskie. I tak się rzeczywiście wydarzyło. I kiedy Aleksander Macedoński podbijał Imperium Perskie i zbliżał się w kierunku Jerozolimy, i on podbijał te narody, podbijał te wszystkie królestwa, wówczas Żydzi, kapłani ubrani w odświętne szaty, wyszli z torą w kierunku tego Aleksandra Macedońskiego, witaj wodzu. O, w tej księdze jest o tobie opisane. I jego to bardzo zdziwiło, jaka to jest księga. I jemu wytłumaczono, że o tobie, o tym, kto miał przyjść, jest napisane w księdze proroka Daniela. A więc to jest niesamowite. Dawid miał objawienie w psalmach na temat przyjścia Mesjasza. Dawid tak naprawdę wiedział, w jaki sposób Chrystus będzie cierpiał. W psalmie 22 są wypowiedziane słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu. Eli, Eli, lama sabachthani, a więc Boże mój, czemuś Ty mnie opuścił? I opisuje jego mękę. 22 psalm, a więc to wydarzyło się 1000 lat przed Chrystusem. Kolejna osoba to jest Joel. My doświadczamy tego, o czym mówił Joel. Joel prorokował o wylaniu Ducha Świętego. I kiedy 2000 lat temu w Jerozolimie został wylany Duch Święty, wtedy apostoł Piotr zacytował te fragmenty, które były na kilkaset lat przed Chrystusem spisane. A więc stanie się w dni ostateczne, że wyleje Pan Ducha swego na wszelkie ciało. A więc Joel mówił o tym, co ma nadejść, co będzie. Czyli ten słowo mądrości, ono konkretnie oznajmia Boży zamysł względem tego, co się ma wydarzyć w przyszłości. Kolejna bardzo taka znacząca postać biblijna to jest prorok Izajasz. Każdy chyba zna fragment Księgi proroka Izajasza z 53 rozdział. I ten oto rozdział mówi o męce Mesjasza. Konkretnie w tym jest opisane, w jaki sposób on ma umrzeć. On opisał, jak on będzie wyglądał i jaką śmiercią on umrze. Napisał też, że jego ranami będziemy uzdrowieni, ranami, które będą zadane w trakcie biczowania. Posłuchajcie, w czasach Izajasza biczowanie nie było znane jako forma kary. A więc on już wiedział, że tak się to wydarzy. Zobaczmy Nowy Testament, w jaki sposób Chrystus operował darem słowa mądrości. Jezus, kiedy rozmawiał z arcykapłanami i kapłanami, zapowiadał zniszczenie świątyni. I powiedział to na 40 lat, zanim to się stało. I rzeczywiście historia daje nam potwierdzenie, że świątynia została zniszczona w trakcie szturmu wojsk Tytusa. Jezus mówił, że z tego nie pozostanie kamień na kamieniu. I tak rzeczywiście to się wydarzyło. Bardzo znamienne są historie z życia apostoła Pawła. I ja na tym będę chciał się troszeczkę skupić, abyście zobaczyli, jakie to jest cudowne, jakie są perfekcyjne Boże objawienia. Paweł apostoł, kiedy znalazł się w Jerozolimie i jego rozpoznano, że to jest ten, który rozsadza tak naprawdę judaizm, gdyż on głosi odstępstwo od zakonu. I cały ten tłum, który był w świątyni, pragnął apostoła Pawła zabić. I pamiętamy, że Paweł został uchroniony i Bóg do niego powiedział: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz również świadczyć i w Rzymie. Czyli Paweł odnośnie swego życia wiedział, że on musi stanąć w Rzymie, bo on się odwołał jako obywatel rzymski do sądu. Jeżeli miałbyś jakąś sprawę w sądzie, to masz prawo odwołać się do wyższej instancji. I Paweł jako obywatel rzymski miał prawo odwołać się od orzeczenia tych legatów rzymskich wyżej, do najwyższej instancji, jakim był cesarz. I dlatego Paweł wiedział, że on nie zginie, że on musi dojść do Rzymu. W jaki sposób to się stało, to przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie, czytajmy listy apostoła Pawła, co on przeszedł przez to. I teraz chciałbym powiedzieć o czymś, w jaki sposób należy rozpoznać czy rozróżnić proroctwo od słowa mądrości. Ten dar, on może przejawiać się w różny sposób. On może przyjść w ramach natchnionej mowy, kiedy ktoś mówi na językach i zaczyna dawać wykład tych języków. Może przyjść w trakcie snu, może przyjść poprzez wizję. I zauważmy, że Józef, ten biblijny Józef, mąż Boży, on miał sen. I śniło mu się, że on na polu był jego jakby snop i snopy jego braci. I te snopy braci pokłoniły się przed tym snopem. A więc on wiedział, że bracia przyjdą, jemu się pokłonią. I on tak między innymi to wyłożył. Kiedy to się wydarzyło? Kiedy miał lat 17. Czyli Bóg tak naprawdę pokazał jemu życie. I to wydarzyło się, pamiętacie, kiedy jego bracia przyszli do Egiptu, jak on został już zastępcą Faraona i oni chcieli kupić zboże. A więc ileś lat przed Pan Bóg to zapowiedział. I to było słowo odnoszące się do przyszłości. Daniel otrzymał objawienie tego snu Nebukadnezara. To jest, no, Nebukadnezar był to autentyczna postać, szalony człowiek, który zażądał, żeby wytłumaczyć mu sen, o którym tylko on wie. I nikt nie był w stanie tego zrozumieć. No jaki sen? Powiedz nam ten sen. Nie, bo wy żeście się zmówili, aby dać mi odpowiedź. I jeżeli mi nie dacie odpowiedzi, wszyscy zginiecie. I autentycznie wydał wyrok. I już chciano zabić tych wszystkich mędrców, tych wszystkich magów, ale kiedy Daniel się o tym dowiedział, poprosił, aby dał czas. I Bóg dał mu zrozumienie tego snu w trakcie tego snu Nebukadnezara w nocnym widzeniu. I o tym możemy przeczytać w księdze proroka Daniela. W jaki sposób Ezechiel otrzymał objawienie tego, co się będzie? Ezechiel, tak, jeżeli będziecie czytać księgę proroka Ezechiela, to możecie zrozumieć, czy też spodziewać się rzeczy, które się dzieją obecnie na świecie, które jeszcze się wydarzą. O tym, że Izrael będzie zaatakowany przez koalicję północnych państw. Ezechiel o tym wiedział. W jaki sposób? On został pochwycony przez Boga. Prorok, i on był prorokiem, apostoł święty Jan, on dostał objawienie przyszłości. Księga Apokalipsy, ktoś by powiedział, straszna księga, ale tak naprawdę to jest księga optymistyczna, bo ona mówi o zwycięstwie, ona mówi o tym ostatecznym celu Boga. W jaki sposób dostał Jan? On został pochwycony do nieba i słyszał rzeczy od Pana, czyli w trakcie pochwycenia. Czyli my możemy otrzymać to słowo w różnych okolicznościach. Albo w trakcie snu, albo że ktoś będzie może nawet prorokować i w trakcie tego proroctwa pojawi się to słowo mądrości dla ciebie. Może to być również poprzez pochwycenie ciebie przez Ducha Bożego. Albo w trakcie jakiejś tam wizji, którą przyjdzie wizja do twojego życia. I ten dar nie musi przejawiać się identycznie za każdym razem. Bóg działa jak chce, prawda? Wiatr wieje jak chce, kiedy chce. Słyszysz go, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z Duchem Pana. Możesz również usłyszeć głos Boga. Głos Boga. Głos Boga. Daniel usłyszał głos Boga nad rzeką, prawda? Usłyszał Pana. Prorocy, słyszałem Pana. Głos Pana do mnie przemówił. I również i w taki sposób Pan jest w stanie to do ciebie przemówić. I często proroctwa biblijne są mylnie łączone, połączone i wskazuje się, że to jest proroctwo, ale tak naprawdę to jest słowo mądrości. Lub też jest to połączenie słowa mądrości ze słowem wiedzy. Prorok Agabus w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przebywał w Cezarei, to Agabus przepowiedział głód, który ma nadejść. A więc rzeczywiście historia to potwierdza, że był wielki głód. Pamiętamy również, że zebrano pomoc dla zboru w Jerozolimie. Agabus dał objawienie dla Pawła, przyszłości to, co ma się nadejść, że ten mąż, do którego ten pas należy, będzie związany i wydany w ręce pogan, prawda? A więc on powiedział o tym, co się wydarzy, zanim to miało nadejść. Wypełnienie się słowa mądrości może być warunkowe. Bóg coś objawia, ale nie znaczy, że to się już wydarzy. Pan objawił prorokowi Joelowi, prorokowi Jonaszowi, że zamierza zniszczyć Niniwę. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zniszczona. Zgadza się? Czy została zniszczona w tym pokoleniu Jonasza? Nie, gdyż oni pokutowali. A więc słowo mądrości może być słowem warunkowym. Jeżeli to zrobisz, tak się wydarzy. Jeżeli tego nie zrobisz, to będzie tak i tak. A więc w niektórych przypadkach muszą być spełnione określone warunki, aby słowo mądrości uległo wypełnieniu. Chciałbym pokazać wam piękną historię z Dziejów Apostolskich, kiedy zobaczycie słowo wiedzy i słowo mądrości połączone razem. I to jest niesamowite, gdyż dzięki tym darom apostoł Paweł, czy Saul, został powołany do Królestwa Bożego i zostały objawione plany względem Saula i on został uzdrowiony ze ślepoty. Dzieje apostolskie. Paweł, który idzie do Damaszku. Dziewiąty rozdział. Pamiętamy, że Paweł miał spotkanie z Panem Jezusem, zaprowadzono go do Damaszku, nic nie widział, wiodły go wtedy za rękę. Przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. 9 rozdział od 10 wersetu. I czytamy, że był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananias zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Słowo wiedzy dotyczy teraźniejszości i przeszłości. Słowo mądrości dotyczy przyszłości. I w tej historii, którą przeczytaliśmy, są dwie osoby, Ananiasz i Saul. I oto Ananiasz, do Ananiasza wypowiada Pan słowo. I on krótko powie: oto ja, Panie. Kiedy Bóg do ciebie mówi, to ty musisz stać, tak jest. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, a ty tego nie robisz, to tak naprawdę okazujesz Jemu nieposłuszeństwo. I on cię może ominąć, gdyż zbudzi kogoś innego. I teraz ten Ananiasz, jako sługa Boży: Panie, jestem. I Pan do niego mówi przez słowo wiedzy: wstań i idź na ulicę w Damaszku. Ulica się nazywa Prosta. I tam na tej ulicy odnajdziesz dom człowieka o imieniu Juda. Zapytaj o dom w domu Judy, o Saula. Czyli na ulicy Prostej w Damaszku mieszkał jakiś Juda. I on miał swój dom. I ty masz, Ananiaszu, tam do niego pójść, odnaleźć tę ulicę, ten dom i zapytaj się o Pawła. A więc przyszło konkretne słowo wiedzy na ten czas, że w tym domu znajduje się apostoł Paweł. I zobaczcie, w tym samym momencie Paweł, jest napisane, że on się o to modli. Czyli Bóg powiedział Ananiaszowi, że w tym momencie, kiedy ja do ciebie mówię, Paweł się modli. I czytamy, że ujrzał apostoł późniejszy, Paweł, ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz. A więc Bóg daje Saulowi słowo wiedzy, że zobaczył w tym momencie Ananiasza, człowieka o imieniu Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. A więc w tym już wypowiedź jest dotycząca przyszłości, że on przyjdzie i włoży na ciebie ręce. A Ananiasz zaczyna z Bogiem rozmawiać. Ale Panie, on przyszedł tutaj, aby prześladować. I Bóg daje objawienie poprzez słowo mądrości dla Ananiasza, do czego jest powołany apostoł Paweł. To jeszcze się nie wydarzyło w życiu apostoła Pawła. Zauważcie, Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela. Czyli ja go wybrałem i on będzie w swoim życiu świadczył o mnie przed królami, przed synami Izraela, przed synami Izraela i zaniesie Ewangelię do pogan. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. W tym momencie Saul nie cierpiał dla imienia Bożego, ale to się wydarzyło. Jeżeli weźmiemy list apostoła Pawła do Koryntian, to tam wyczytamy, że Paweł był 5 razy biczowany po 39 uderzeń, tak? 3 razy statek tonął, był wiele razy w niebezpieczeństwie od zbójców, od swoich, od wrogów. A więc Bóg konkretnie zapowiedział, co wydarzy się w życiu apostoła Pawła. Czyli w tej sytuacji, w tej historii jest słowo wiedzy i słowo mądrości. Słowo wiedzy dotyczy teraźniejszości i przeszłości, ale słowo mądrości dotyczy przyszłości. Czy rozumiecie to? Na pewno? To dobrze. Zobaczmy kolejną historię, gdzie słowo Boże, ono może ocalić twoje życie. I posłuchajcie, co ja wam powiem. My żyjemy teraz w takim czasie, kiedy jest nawał dużych informacji. I możesz żyć w oparciu o to, co masz tutaj zgromadzone w swojej głowie. I przez to możesz ponieść szkodę. I pokażę wam z tego względu, że setnik wraz z tym sternikiem, czy właścicielem okrętu, nie posłuchali tego, co powiedział Bóg, ponieśli szkodę. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 27 rozdział. I ten oto rozdział, ta historia opowiada o burzy i rozbiciu okrętu. I zauważmy, poprzez słowo mądrości Pan chciał zapobiec niebezpieczeństwu. 10 werset. Paweł ostrzega. Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. I czytamy, lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. I nie posłuchali Pawła. Wypłynęli, tak? Płynął i wówczas przyszła ogromna burza. I w trakcie tej burzy było około tam 300 osób na tym statku. Co się dzieje? Paweł otrzymuje słowo mądrości. 23 werset i wypowiada w taki sposób. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem musisz stanąć i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Czyli słowo mądrości przyszło po to, aby zapewnić ich o zbliżającym się ratunku w trakcie tej niedoli, w trakcie tych trudnych chwil. Z uwagi na to, że w pierwszego ostrzeżenia Pawła nie posłuchano, ponieśli szkodę. Statek, cały towar, który znajdował się na statku, został stracony. Ponadto statek, jak doczytacie, do końca tą historię uległ rozbiciu. I próbowano również zabić wszystkich więźniów. Ale setnik powiedział do żołnierzy, nie ruszajcie tego, nie wolno wam tego robić. I Bóg dał w tym trakcie tych trudnych chwil, w samym jakby sercu tego sztormu, słowo mądrości, objawienia dla apostoła Pawła, które tak naprawdę było takim kołem ratunkiem, taką nadzieją, taką pociechą dla wszystkich. Jaka jest też różnica pomiędzy proroctwem a słowem mądrości? I powiedziałem na początku, że niejednokrotnie ludzie mylnie określają to jako proroctwo. Paweł mówi w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset, w taki sposób, że proroctwo jest ku zbudowaniu, jest ku zachęceniu i pocieszeniu, a więc 3 zakresy. Zbudowanie, zachęta i pocieszenie. W tym nie ma żadnego objawienia. Ale ktoś powie, to w jaki sposób ci prorocy starotestamentowi mówili o przyszłości. Oni prorokowali i w trakcie tego proroctwa oni również operowali słowem mądrości. I w trakcie tego słowa mądrości Bóg objawiał to, co ma nadejść. Sam dar proroctwa nie przynosi żadnego objawienia, bowiem proroctwo jest ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu. I powiem, że w służbie proroków staro- czy nowotestamentowych oprócz daru prorokowania występowały też inne dary. W przeciwnym razie nie byliby w stanie przepowiadać przyszłości. Słowo mądrości, chcę powiedzieć, że przychodzi niejednokrotnie za pośrednictwem daru prorokowania, że w trakcie tego jest to też udzielane. Ale tak w rzeczywistości są to dwa przejawy ducha. Ten, kto przemawia w kościele, przepowiadając przyszłość, ma słowo mądrości, dzięki któremu może przewidzieć przyszłe wydarzenia. Słowo mądrości ze słowem wiedzy niejednokrotnie występuje razem. I w tej historii o Pawle i o Saulu i Ananiaszu wam to wykazałem. Ale pokażę wam jedną historię ze Starego Testamentu. Słyszeliśmy o proroku Ezechielu, prawda? I prorok Ezechiel, on również zmieniał rządy. I był król, któremu było na imię Ben-Hadad, król Aramu, który zachorował, i wysłał swojego syna, aby zapytał się męża Bożego, czy będę zdrów, czy nie będę zdrów. I kiedy ten Hazael przyszedł do Ezechiela, to Ezechiel zatrzymał na nim swój wzrok i zaczął płakać. I zaczyna mówić, Pan pokazał mi, jak wielkie zło ty wyrządzisz synom Izraela. Dzieci będziesz zabijał, kobiety, weźmiesz do niewoli ludzi. I on mówi, a kim ja jestem, że ja tak, do takich rzeczy bym się posunął? I on, Bóg powiedział przez Ezechiela, Pan pokazał mi, objawił mi, że będziesz królem. I rzeczywiście on został królem Aramu. Jakie są rodzaje mądrości? I to jest też ważne dla nas. Są różne rodzaje mądrości. Jest mądrość naturalna, którą mają ludzie. Jest to mądrość ludzkiego umysłu. Ona pochodzi od danej przez Boga zdolności do wyciągania wniosków. To jest bardzo ważne. My jako Polacy mamy dziedzictwo przekleństwa, że Polak przed szkodą głupi i po szkodzie głupi. I dobrze by było, abyśmy jako naród wyciągali wnioski z tego, co się dzieje. Żeby to się nie powtarzało. I tak samo, jeżeli ty w twoim życiu coś systematycznie się powtarza, to być może nie wyciągnęłeś odpowiednich wniosków. I Bóg daje taką analityczną zdolność wyciągania wniosków dla człowieka, zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. Tak, abyś się uczył, tak, abyś pamiętał, a następnie to mógł zastosować w swoim życiu. I to jest pożyteczne dla rozwoju ludzkości. Jest też mądrość upadła. Ona jest powiązana ze światem duchowym i ta mądrość jest zdobywana przez praktyki okultystyczne, czy przez magię. A więc to jest szatańska mądrość. I Bóg zabrania nam korzystania z tego rodzaju mądrości. I tu powiem o tej mądrości duchowej, którą Bóg chce, aby każdy z nas miał i o to zabiegał. Czym innym jest dar mądrości, a czym innym jest duchowa Boża mądrość. I ta duchowa mądrość, a więc ludzie często mylą słowo mądrości z tym rodzajem mądrości. W jaki sposób Bóg jakby powoływał Jozuego do służby? Co zrobił Jozue? W Polsce mamy zwyczaj, aby cokolwiek się zaczyna opić, cokolwiek się kończy, aby opić. Ale Bóg, kiedy powoływał Jozuego do służby, to w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego w 8 wersecie Pan do niego powiedział: Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze I wtedy będzie ci się powodziło. Bóg dał prawo, że jeżeli Izrael będzie powołał królów, to król musi żyć księgą, musi żyć Słowem Bożym. I dałby Bóg, aby nasi prezydenci, nasi premierzy, każdy dzierżący władzę żył tą księgą. I Pan powiedział do Jozuego, ta księga niechaj nigdy nie oddala się od twoich ust. Ty rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. I masz ściśle czynić. A więc to, jeżeli ty mówisz, że masz Pismo Święte w swoim domu, o, stoi, to o niczym nie mówi, bo ty o tym Piśmie nie rozmyślasz. To, jeżeli mówisz, że czytasz i dziennie nawet kawałeczek przeczytasz i jeśli ty tego, co się dowiedziałeś, nie stosujesz w życiu, to ci nic nie pomoże. Bo Bóg powiedział do niego, rozmyślaj, aby ściśle czynić wszystko, co w tej księdze jest napisane. I zauważcie, co dalej jest napisane. Aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Niektóre tłumaczenia Biblii, one tłumaczą to jako wtedy będziesz w stanie mądrze radzić sobie ze sprawami życia. Albo otrzymasz tak zwaną roztropność. I w jaki sposób ten rodzaj duchowej mądrości jest nabywany? Jak go możesz nabyć? List Jakuba, 1:5. Jeśli komuś z nas brak mądrości, to niech prosi Boga, który chętnie wszystkich obdarza bez wypominania, a będzie mu dana. Tak naprawdę Bóg chce, abyśmy tego rodzaju mądrości poszukiwali. Abyśmy prosili Boga o ten rodzaj mądrości. Do czego jest ta potrzebna mądrość? Ta mądrość jest potrzebna do radzenia sobie ze sprawami codziennego życia. Jakie podejmować decyzje? W jaki sposób się zachować? W ogóle jak mam żyć? To jest ten Boży rodzaj mądrości. I Bóg tą mądrością ciebie obdarzy. Kto otrzymał taką wielką mądrość duchową? Król Salomon. On nie otrzymał daru mądrości. On otrzymał mądrość, która była od Boga. I ta mądrość rozsławiła jego imię, imię Boga na całym ówczesnym świecie. I do dziś dnia ludzie są zachwyceni tą mądrością, której przejawy są spisane na kartach Słowa Bożego w Księdze Przypowieści Salomona. Pan jest w stanie udzielić każdemu z nas tej duchowej mądrości. Ona jest dostępna dla każdego. Jeśli komuś z nas brak tej mądrości, niech prosi Boga, który chętnie wszystkich obdarza bez wypominania, a będzie mu dane. Salomon oczywiście też operował tym darem. Pewnego razu przyszły dwie kobiety nierządne, które miały dzieci. I w tym samym gdzieś czasie te dzieci się urodziły i jedna w nocy zagniotła to dziecko i zamieniła. I zaczęły mówić, to jest moje, nie, to jest moje, to jest moje. I trafiły przed oblicze króla. I ta mądrość, ten rodzaj mądrości, co on spowodował? Salomon słuchał jednej i słuchał drugiej. I mówi, ta mówi tak, a ta mówi tak. I to było na oczach całego Izraela. I przynieście mi miecz. I mówi, ja przetnę na wpół to dziecko. Połowa będzie dla tej matki, połowa będzie dla tej. I ta, której to dziecko było, a tak, niech tak będzie. A tamto, panie, już nie, niech ono raczej żyje. I Salomon powiedział, to jest twoje dziecko. I przez to on został jeszcze bardziej jakby rozsławiony, że taka wielka mądrość spoczywa na nim. Co może uczynić dar mądrości w służbie człowieka. Ale jaka jest różnica pomiędzy mową mądrości a tą mądrością, którą daje Bóg? Bo mowa mądrości to jest nagły, taki nadprzyrodzony przejaw działania Ducha Świętego. To jest ten dar, który przychodzi. Może ci przyjść w trakcie snu, w trakcie wizji. Może przyjść, że ktoś zacznie przemawiać do ciebie. Albo usłyszysz głos Boga. Lub też Pan może ciebie pochwycić do nieba i zostaniesz w niebie, zobaczysz rzeczy. I ten dar, on przychodzi z umysłu Boga za pośrednictwem Ducha Świętego. Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, On wam oznajmi to, co ma nadejść. A więc jest możliwe poznanie tego, co będzie się działo może jutro, albo za rok, czy te za dwa lata. I ty wtedy, wiedząc o tym, odpowiednio się do tego przygotujesz. Zgadza się czy nie? I to jest ważne, abyśmy o tym wiedzieli i chcieli otrzymywać te dary. Bóg za pośrednictwem tego daru, On chce oznajmiać cele. I jeżeli my kilka tygodni temu zanieśliśmy modlitwę za jednego z naszych braci i Duch Święty powiedział, wspierajcie tego człowieka, dlatego że ja go wybrałem i ja chcę go używać. I dlatego my zastosowaliśmy się do tego słowa. Z tego względu, że Ananiasz zrozumiał i przyjął Słowo Boże, był temu posłuszny. Dostał wiedzę i dostał objawienie dla Pawła, co będzie w życiu Pawła. Ja wierzę, że on się również z nim podzielił, ale Paweł też otrzymał od Boga również objawienie. I kiedy przychodziły te trudne chwile, on trzymał się mocno słowa. Jeżeli ty masz słowo takie od Boga, to wyobraź sobie statek czy łódź na wielkim morzu, kiedy jest sztorm i miota tym statkiem. I ty wtedy zarzucasz kotwicę i ta kotwica trzyma się podłoża. I słowo może umożliwić tobie trzymanie się tego podłoża. Paweł apostoł w trakcie burzy otrzymał słowo mądrości i dlatego mówi, ufam Bogu, że On nas wyzwoli. Bo On mi powiedział, że ja muszę stanąć przed sądem cesarskim, a więc nie zginiemy. I wtedy się zastosowali do tego słowa. Nawet Paweł wziął chleb i zaczął dziękować Bogu na oczach ich wszystkich. Kolejna rzecz, która z tym darem jest związana. Do czego zastosujesz mowę mądrości? Jezus powiedział, że kiedy znajdziesz się w trudnej chwili, w trudnej sytuacji, kiedy będą was wodzić przez królów, przez namiestników z powodu mojego imienia, nie martwcie się, co będziecie mówić. Będzie wam dane przez Ducha Świętego. A więc wtedy pomódź się i Duch Święty da ci słowo odnoszące się do kogoś. I w taki sposób były głoszone słowa Boże względem różnych wysoko postawionych osób. Wtedy zaczynały się też przebudzenia, gdyż na słowo objawione Bóg powiedział, że w tym kraju chce uczynić to i to. I taki sługa pojechał do tego kraju. I potem Bóg otworzył mu drzwi do prezydenta tego kraju, kiedy Pan uzdrowił tego prezydenta i on wówczas otworzył im drzwi. To by działo się w Argentynie. Drzwi, wszystkie stadiony otworzył im. Bóg dokonał potężnego cudu. Ty dzięki temu tej mowie możesz zrozumieć, w jaki sposób możesz podejść do konkretnego problemu, chroniąc w ten sposób siebie lub innych przed kłopotami. I Paweł między innymi na statku. Ten dar jest bardzo ważny w poradnictwie, kiedy spotykasz się z człowiekiem drugim, żeby Bóg objawił ci. Może przyjść wiedza odnośnie danego człowieka, jego sytuacji teraz i jaka była kiedyś, ale Bóg również może oznajmić, co się wydarzy. Jeżeli ty to zastosujesz, to będziesz ogromnym błogosławieństwem dla tego, któremu posługujesz, a ten, jeżeli przyjmie to słowo, jeżeli jest to warunkowe słowo, do tego się zastosuje, wtedy będzie działanie Boże bardzo widoczne. Gdybyśmy my częściej prosili Boga o to, to my byśmy sobie zaoszczędzili wielu kłopotów. Chciałbym podać dwa świadectwa funkcjonowania tego daru w służbie. Akurat to wydarzyło się w mojej służbie i ja to, co powiem, to nie chcę wziąć dla siebie chwały, chcę Bogu oddać chwałę. I mniemam, że również było wiele osób innych, które w ten może sposób modliły się, bądź też otrzymały objawienie. Nie tak dawno byliśmy uczestnikami wyborów prezydenckich i pamiętamy, że było kilkunastu kandydatów na prezydenta. I był zwołany post i modlitwa kościołów o te wybory. Wiecie, można się modlić i można się modlić. Ale twoja modlitwa musi być z inspiracji Ducha Świętego, abyś wiedział, co Bóg chce. I moją modlitwą było konkretnie, Panie Jezu, Ja nie wiem, na kogo tak naprawdę mam zagłosować. Mój umysł mówi o tym człowieku. Ale jeżeli ty powiesz o kimś innym, ja na tego człowieka zagłosuję. I kiedy była taka bardzo silna modlitwa zanoszona do Boga, Duch Święty spoczął na mnie i Pan pokazał mi obraz. Ja zobaczyłem rząd tych kandydatów i z tego rzędu kandydatów wyszedł człowiek. Wyszedł mi jeden z nich. I potem zobaczyłem, jak obok niego stanęła żona i ta żona zaczęła jemu mówić. Bóg objawił mi jego niedoskonałości i pokazał mi w jego obecności aniołów. I powiedział, to jest ten człowiek, który będzie prezydentem Polski. Ja się modliłem tak. I na 2 tygodnie przed wyborami Duch Święty objawił mi, że to jest ten człowiek. I ja mam się modlić o to. Ja nie wiem, jak wiele osób miało takie konkretne objawienie, ale Bóg mi objawił. I kiedy przyszły wybory prezydenckie, on został wybrany na prezydenta Polski. I z tego względu ja Bogu dziękuję, oddaję chwałę, że dobrze odebrałem, ale moja modlitwa, kiedy Pan mnie użył, żeby modlić się o niego, widziałem zmiany, które przychodzą. I co Bóg chce uczynić w jego otoczeniu, aby on rzeczywiście został wybrany. Inny przykład z naszego podwórka. Obecny burmistrz jest już 3. kadencję burmistrzem naszego miasta. I kilkanaście lat wstecz, kiedy byśmy tak przeanalizowali to, kto inny był burmistrzem. Wtedy w trakcie tych wyborów było 3 kandydatów. Wtedy ówcześnie rządzący. Jego kontrkandydat, który wydawało się, że dostanie, wszyscy uważali, że będzie on. I ten obecny, który jeszcze wtedy nie był, ale teraz jest. I było nabożeństwo i zaczęliśmy się modlić. I była akurat też grupa od nas z kościoła i akurat przyjechali wtedy Holendrzy. Wspólnie się modliliśmy i Duch Święty spoczął. I Pan pokazał, że burmistrzem zostanie między innymi właśnie ten. I użył mnie w modlitwie. To była bardzo mocna modlitwa walki. Powiedziałem, jest modlitwa i modlitwa. Kiedy Duch Święty przychodzi i zaczyna ci mówić, jak się modlić i ty się poddasz, to wtedy się dzieją. I ja wtedy wiedziałem, że w wymiarze duchowym coś się potężnego zmieniło i że ten człowiek będzie. Kiedy rozmawiałem w mieście, jak tam mówią, kto będzie? No, będzie ten, a ten? O, na tego nikt nie stawia. Tego nawet nikt nie bierze. Jeszcze raz, ówcześnie rządzący był, drugi, który miał ogromne poparcie i ten, na którego nikt nie brał jakby uwagi. I wiecie, że on został wybrany w pierwszym głosowaniu, w pierwszej turze i miał więcej głosów niż tych 2. To Bóg uczynił. Kiedy były kolejne wybory, Pan również pokazał, co się będzie działo. I wygrał w drugiej turze. Pierwsza tura była wygrana przez niego tylko 1 głosem. A Bóg objawił, w jaki sposób to się uczyni jego ponownie burmistrzem. O co chodzi w tym wszystkim? Kiedy Bóg coś zamierza, a więc kiedy jest Boża wola już ustanowiona i ty chcesz, aby ta wola była wypełniona, to Bóg ci objawi i odpowiednio ciebie użyje, żebyś się modlił. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Co by było, gdybym ja się nie modlił i inni ze mną? Powiedziałem, słowo mądrości jest niejednokrotnie uwarunkowane. Kiedy to się stanie? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A więc niech Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. Pokażę wam jeszcze jedną historię, bardzo ważną. W jaki sposób słowo mądrości otworzyło drzwi dla Ewangelii, dla pogan. Z Dziejów Apostolskich chyba każdy zna tą historię o Korneliuszu. To był setnik rzymski. I ten setnik był bardzo pobożny. On się modlił. Przyszedł do niego anioł pański. 10 rozdział. I powiedział mu: Korneliuszu, modlitwy twoje, jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. I poślij mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona. A więc przychodzi słowo wiedzy po Szymona do miejscowości Joppa. Mnóstwo było miejscowości, ale do Joppy. Akurat wtedy Piotr przebywał w Joppie. Piotr nie miał GPS-u, gdzie można go zidentyfikować. Tak? Teraz masz komórkę, to cię mogą, policja cię w każdej chwili może zidentyfikować, co tam, co do metra, gdzie przebywasz. Ostatnio na naszym terenie była taka historia, że człowiek złapał orlika, bielika, bo był fanem gołębi. No i złapał tego orlika, wypchał go i sobie postawił w domu. I za jakiś czas przyjeżdżają do niego. Gdzie on jest? Kto? Gdzie jest ptak? Ja żadnego ptaka nie mam. Panie, dawaj pan ptaka, bo my wiemy, że jest. On miał wszczepiony nadajnik GPS. I ma ogromny problem. Będzie miał karę grzywny i będzie miał wyrok karny. To ostatnio człowiek przyjechał na naszą ulicę i tak i zastanawiałem się, dlaczego on tak sobie wieczorem tak sobie tutaj zatrzymał się, ale on szuka psa. I tak zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że mam psa, ale ten pies mi zginął. Ale mówi, ja go znajdę. A dlaczego pan go znajdzie? Bo on ma wszczepiony nadajnik. Mówi, być może teraz ten pies gdzieś jest w piwnicy, ale wcześniej czy później i tak go gdzieś wystawią na zewnątrz. I ja go wtedy znajdę. I być może tutaj jeździł, szukał. Ale mówi, ja nic nie wiem, jeżeli bym coś słyszał, to dam panu znać. I oto ten Korneliusz otrzymuje słowo wiedzy. Masz w Joppie sprowadzić Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Zobaczcie, jak dokładne, z dokładnością. Jeszcze wtedy ludzkość nie znała GPS-u, ale Bóg już znał GPS. On wszystko wie. I wtedy on wysyła, tak? Ale Piotr jest sobie w tej Jopie, się modli i ma objawienie, ma wizję. I widzi wielkie płótno. I na tym płótnie są różnego rodzaju zwierzęta, czyste i nieczyste. I głos się odezwał. Piotrze, zabijaj i jedz. Panie, przenigdy, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. I głos znowu po raz wtóry do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I Piotra ta myśl dręczyła. A więc Bóg mu w tym momencie objawił, że Ewangelia dotrze do pogan. I kiedy on o tym rozmyślał, zaczynają pukać do tego domu i pytają się od Piotra. I mówi, powiedział mu duch, oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr szedł do tych mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? I po kolei Piotr poszedł. I kiedy Piotr zaszedł do Korneliusza, i pamiętamy, że zaczyna Piotr im głosić, to Piotr w trakcie tego spotkania, ja dopiero teraz poznaję, że Bóg nie ma względu na osobie, lecz w każdym narodzie miłym jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. I gdy Piotr zaczyna głosić, wtedy Duch Święty stąpił na nich wszystkich, wypełnił to całe zgromadzenie i wylany został dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Zauważmy, co powiedział Duch Święty do Filipa. Filipie, wyjdź i pójdź na drogę pustynną. Pójdź na drogę pustynną. I on się posłuchał. I z tego względu, że Filip się posłuchał, natrafił, spotkał pewnego człowieka, dostojnika królewskiego, który zarządzał wszystkimi skarbami królowej Kandaki. I Duch Święty mówi, podejdź i wejdź na ten wóz. I on tam był posłuszny. A co ty czytasz? A czytam księgę, ale jej nie rozumie. I wtedy otworzył usta, zaczyna mu tłumaczyć. I całą Ewangelię wyłożył. I przypuszcza się, że dzięki temu działaniu Boga, ten eunuch, on zaniósł Ewangelię do Etiopii. A więc dzięki Duchowi Świętemu. W jaki sposób Ewangelia trafiła do Europy? To też jest ważne. My jesteśmy jakby dziedzicami tego błogosławieństwa. Paweł apostoł chciał pójść w pewne miejsce, a Duch Święty mówi, pójdziesz tu. I w pewnym momencie Duch Święty objawia Pawłowi. Pawle, przepraw się i przyjdź do nas. I Paweł zrozumiał, że ma pójść w tamtym miejscu, do tego miejsca, do Macedonii. Poszedł, głosił Ewangelię i Ewangelia dotarła na kontynent europejski. Widzicie to działanie Boga? Co On może uczynić dla ciebie? Co On może uczynić w twojej służbie, w twoim życiu? Dalej trzeba się modlić. Niejednokrotnie ludzie myślą, że to jest mój partner albo to jest moja partnerka. Ale co im mówi? To im mówi umysł. A Duch Święty może ci dokładnie objawić. My mamy świadectwa, kiedy Pan objawiał, że ten człowiek czy ta nie jest dla niego i się nie posłuchano. I jest jak jest. I wtedy jest, no już musisz mieć tą taką Bożą mądrość, aby żyć. Kiedy posłuchasz Ducha Świętego, aby zrobić to i to, może nie będziesz rozumiał na początku, ale potem zobaczysz błogosławieństwo Boże. Bo Pan wie, co czyni. W jaki sposób można rozpoznać, że to czyni On? Jeśli rodzice, takim przykładem się posłużę, rodzice nie za bardzo zachęcają dzieci do jedzenia słodyczy, szczególnie te małe. Dlaczego? Bo jak one będą jadły cukierki, to im naprawdę potem nie będzie się chciało jeść normalnego pokarmu, prawda? I tylko będzie miał słodycz w sobie. I ja ci powiem, jeżeli ty swoje życie będziesz napełniał słodyczo tego świata, słodyczo płynąco z telewizji, słodyczo płynąco z tych uciech tego świata, rozkoszy tego świata, nie chcę powiedzieć, że masz się zamknąć i gdzieś żyć na jakimś drzewie, ale jeżeli ty dopuścisz, że ta słodycz świata będzie jedyną słodyczą dla ciebie, to nie dziw się, że później ty nie będziesz chciał jeść tej księgi. To, co powiedział Bóg do Jozuego, niechaj ta księga nie oddala się od twoich ust. Ty napełnij swoje życie, swoje serce tą księgą. Bóg powiedział do Ezechiela, Ezechielu, jedz to słowo, jedz ten zwój. A więc napełniaj się tym słowem i wtedy odczujesz słodycz Ducha Świętego. Paweł apostoł powiada, że przemieńcie się w duchu umysłu waszego, w duchu umysłu waszego. Jak może zrozumieć Bożą wolę, jeżeli ty po skończonej pracy odpoczywasz przy telewizji i telewizor gra, czy nawet z tych kwadro, czy stereo, czy nawet z tele, jak to teraz to nazywa, kino domowe i ty cały czas te głosy wpychasz w siebie, jak możesz słyszeć głos Boży? Jezus mówi wyraźnie, zamknij się, pójdź do komory. A więc ucisz się przed tym światem, wyjdź od tego świata, pójdź do komory z Bogiem, aby usłyszeć głos Boga. Paweł mówi wyraźnie, przemieńcie się w duch umysłu waszego, w duch umysłu, aby rozpoznać, co jest wolą Bożą, a ona jest dobra, jest miła i jest doskonała. A więc nie można dopuścić, iż ty będziesz wypełniany rzeczami tego świata. Łódź płynie na wodzie do tego momentu, dopóki woda nie wpłynie, woda nie znajdzie się w tej łodzi, bo ona inaczej zatonie. Jeżeli ty dopuszczasz, że woda tego świata wpływa do ciebie swobodnie i uważasz, że tak jest dobrze, to wcześniej czy później zatoniesz w tym świecie. Jeżeli chcesz pływać na powierzchni, to musisz strzec swego serca, oczyszczać swoje serce. Słowo mądrości, które pochodzi od Pana, to jest nagłe, ponadnaturalne, nadnaturalne objawienie Ducha Świętego, które przychodzi na dany czas. I Boży prorocy posługiwali się tym darem. I między innymi Bóg również do nas mówi, co się wydarzy w tym mieście, co się wydarzy w tym regionie. Przemawiał przez proroków, przemawiał indywidualnie, ale to jest takie generalne. To jest taki strategiczny plan, ale my musimy iść dalej z Bogiem i On wtedy będzie nam pokazywał bliżej swój zamysł. Niech Duch Święty wprowadzi nas bliżej obecności Bożej, abyście zapragnęli darów Ducha Świętego. Jako Kościół jest to nam niezbędne, aby wiedzieć, w jakim kierunku pójść, aby wiedzieć, jakie podejmować decyzje. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić w oparciu o to, co dyktuje nam umysł. Oczywiście umysł niejednokrotnie zgadza się z Bożym zamysłem, ale wiele razy nie. I jak rozpoznać wolę Bożą? Jak rozpoznać, że to jest ten kierunek, czy też nie? Nie musi się śpieszyć, ale powiesz, ja będę się pytał Pana. On jest w stanie przemówić do mojego życia. Prawda? Bóg przyszedł do króla Hiskiasza, przez Izajasza Słowo Boże, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz. A więc Izajasz dostał wiedzę, że życie Hiskiasza, tego wielkiego króla, nie jest w porządku. Nie wiedział, być może nie wiedział, jaki jest grzech, ale Hiskiasz wiedział. I on był posłuszny i powiedział, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz. I Hiskiasz mógł przyjąć, okej, jestem gotowy, aby umrzeć. Ale Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem do Pana i mówi, Boże, Ty znasz moje życie, że ja szczerze wobec Ciebie postępowałem. I Bóg bardzo szybko zmienił swój zamysł. Jeszcze Izajasz był na dziedzińcu, a doszło go powtórne słowo Boże. Idź i powiedz mu, aby położył placek liść figowy i on zostanie uzdrowiony. I Pan dał w tym momencie słowo mądrości. Przedłużę jemu życie o 15 lat. Stało się tak, czy nie? Widzicie, co jest potrzebne? I naprawdę albo będziemy chodzić w oparciu o te ludzkie zmysły, albo będziemy chodzić w oparciu o Ducha Świętego, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I chciałbym się modlić o teraz, aby kiedy usłyszeliście to, a więc przygotowane są wasze serca, żeby on również mógł udzielać wam daru mądrości. Ale oprócz tego daru mądrości, abyście prosili o mądrość, która pochodzi od Boga. Ta mądrość z góry, o której mówi list apostoła Jakuba, on daje chętnie, bez wypominania. Salomon modlił się o ten rodzaj mądrości i otrzymał. A więc chcesz wiedzieć, co jest miłe Bogu? Proś Boga o mądrość. Proś Boga o mądrość. Jezus mówi, szukaj wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci przydane. A więc będziemy szukać Królestwa Bożego i potem będziemy się modlić o indywidualne potrzeby. Powstańmy, niechaj to będzie znak przed Bogiem, że Panie, ja chcę tego. Panie, ja proszę Ciebie o to, abyś Ty obdarzył mnie tym darem. Ja modlę się, abyś obdarzył swój naród, swój Kościół, Panie, darami Ducha Świętego, aby one bez przeszkód mogły funkcjonować w tej społeczności, abyśmy posługiwali w oparciu o dary Ducha Świętego. Jezu Chryste, Ty obdarzasz, Ty, Panie, dajesz, dlatego prosimy Cię przez imię Jezusa Chrystusa, abyś obdarzył swoimi darami teraz, Panie Jezu, teraz, Duchu Święty, prosimy Ciebie o to. Ja również modlę się o tą mądrość z góry, tą niebiańską, Bożą mądrość, aby ona była w naszym życiu, aby ta mądrość wypełniła nasze serca, abyśmy byli mądrymi ludźmi, którzy potrafią kroczyć drogami Bożymi. Duchu Święty, przynoś, Duchu Święty, wkładaj i pobudzaj nas do nieustannej modlitwy o to. A o jedno prosimy Cię, abyśmy mogli mieszkać w domu Twoim po wszystkie nasze dni, w domu napełnionym mądrością Twoją, Panie. Niechaj to się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wszyscy na to powiedzą. Amen. Amen.